Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witamy, pozdrawiamy wszystkich widzów telewizji Trwam oraz zapraszamy na czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat, który podejmujemy, temat związany z najbliższą rocznicą, już pojutrze 78. rocznica wybuchu II wojny światowej. Temat, który podejmujemy, to odpowiedzialność Niemiec za wybuch II wojny światowej. Temat ten podejmujemy z naszym dzisiejszym gościem, którego bardzo serdecznie witam na antenie telewizji Trwam, a jest nim pan profesor Grzegorz Kucharczyk, wykładowca na Akademii imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, pracownik Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, także specjalista dziejów Niemiec i stosunków polsko-niemieckich XIX i XX wieku. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, już pojutrze 78. rocznica wybuchu II wojny światowej, tego czasu, który pod względem tragedii, pod względem dramatu ludzkiego, kilkadziesiąt milionów zabitych ludzi, dramat cierpienia, bólu tak wielu setek milionów ludzi, rodzi bardzo konkretne też pytanie. Kto, w jakim celu, w imię czego doprowadził do tak ogromnej tragedii?
Tak, oczywiście to jest prawda, co ojciec przed chwilą powiedział, że II wojna światowa, która rozpoczęła się 1 września 1939 roku napaścią Niemiec na Polskę, była rzeczywiście straszliwą hekatombą. I porównując skutki, te straszliwe skutki II wojny światowej w odniesieniu do różnych narodów, można powiedzieć, że naród polski został szczególnie boleśnie dotknięty II wojną światową, jej przebiegiem i potem przebiegiem polityki okupacyjnej obu mocarstw totalitarnych, Niemiec hitlerowskich i Związku Sowieckiego. Można powiedzieć, że naród polski, który wyszedł po II wojnie światowej, w dużej mierze nie był tym samym narodem, który wchodził w tę wojnę 1 września 1939 roku. Przede wszystkim mówię to w kontekście eksterminacji polskich elit duchownych, kulturowych, politycznych, społecznych, gospodarczych, której to eksterminacji dokonywali solidarnie, niekiedy równolegle, dwaj kontrahenci tego rozbioru Polski, czyli Niemcy i Związek Sowiecki. Często porównuje się sytuację przed wybuchem II wojny światowej z tą, która była przed wybuchem I wojny światowej. I tutaj trzeba powiedzieć, że ta pierwsza wojna światowa była wojną, można powiedzieć, o ustalenie pewnych granic wpływu, przesunięć granic państwowych. Natomiast ta druga wojna światowa była wojną ideologiczną, to znaczy Niemcy parły do ustanowienia, jak oni mówili, nowego porządku, przede wszystkim na wschodzie, a z kolei Związek Sowiecki parł do ustalenia nowego, rewolucyjnego porządku na całym świecie, czego początkiem miała być tak zwana wyzwoleńcza wojna przeciwko zachodnim kapitalistom, którą planował Stalin. Ale te winy nie są rozłożone równomiernie. O ile w przypadku I wojny światowej trwają ciągle dyskusje, czy bardziej Niemcy, czy może Rosja, może nieroztropność Francji i Wielkiej Brytanii doprowadziła do kryzysu w sierpniu 1914 roku, który rozpoczął I wojnę światową. O ile tutaj trwają dyskusje historyków, to w przypadku II wojny światowej sytuacja jest dość jasna. To znaczy my wiemy, że doszło do spisku przeciwko pokojowi na świecie, którego efektem był pakt Ribbentrop-Mołotow i dołączony do niego tajny protokół podpisany nocą na Kremlu 23 sierpnia 1939 roku. Był to de facto pakt Hitler-Stalin, bo ministrowie spraw zagranicznych, od nazwisk których ten pakt tak się nazywa, byli tylko wykonawcami woli swoich mocodawców. Więc było tych dwóch kontrahentów, którzy spiskowali przeciwko pokojowi na świecie, to jednak wiosną i latem 1939 roku to przede wszystkim Niemcy hitlerowskie parły do konfliktu światowego. I to od początku było wiadomo w tych strategiach, które były rozpisywane w Niemczech właściwie od chwili przejęcia władzy przez Hitlera, że to jest wojna w Europie, to jest dopiero początek ustanowienia wielkiej przestrzeni życiowej dla Niemiec, czyli Lebensraum, jak oni mówili na wschodzie, co miało być z kolei początkiem marszu po dominacji Niemiec na całym świecie. Stalin także miał oczywiście plany agresywne, ale akurat wiosną i latem 1939 roku jeszcze nie był gotowy do rozpoczęcia tego, co nazywano w propagandzie sowieckiej Marszem Wyzwolicieli. To Niemcy hitlerowskie wiosną i latem 1939 roku parły do wojny. One podejmowały wszystkie decyzje, które miały tą wojnę umożliwić. Zresztą jak popatrzymy na, można powiedzieć, dyplomatyczne przygotowania do paktu Ribbentrop-Mołotow, to widać, że Hitler właściwie zgadzał się na wszystko, czego Stalin żądał w sierpniu 1939 roku. Ten, prawda, podział stref wpływów, który zapisano w słynnym tajnym protokole, właściwie był napisany w dużej mierze pod dyktando Stalina, dlatego że Hitlerowi przede wszystkim zależało na czasie. On chciał jak najszybciej rozpocząć wojnę przeciwko Polsce, która miała być tylko preludium do tej zasadniczej rozprawy i walki o tą niemiecką przestrzeń życiową na wschodzie, ale tutaj konieczne było zniszczenie Polski.
Druga wojna światowa nie tyle, można powiedzieć, że wybuchła, co została zaplanowana, została przygotowana i została, no, weszła w życie przez Hitlera, który swoje cele bardzo konkretnie już wypisał w Mein Kampfie, a następnie podejść do władzy w 1933 roku. Wszystko podporządkował realizacji tego celu.
Tak, to jest, to wszystko było te strategiczne, można powiedzieć, cele polityki niemieckiej. Na wschodzie przede wszystkim, bo tutaj Hitler szukał rozstrzygnięcia wielkości Niemiec, jak on pisał. To wszystko było ujęte w Mein Kampf, w tym manifestie ideologicznym narodowego socjalizmu, który został napisany w połowie lat 20. przez Adolfa Hitlera. I tam wyraźnie Hitler pisze o swoich strategicznych celach politycznych, jakie tak zwane nowe Niemcy powinny osiągnąć na wschodzie, a więc przede wszystkim zyskanie tej właśnie przestrzeni życiowej na wschodzie kosztem Rosji i oczywiście tych pomniejszych narodów słowiańskich, jak on pisał, w tym także Polski. Ale także Hitler tam zamieścił taką ważną konstatację, mianowicie on ubolewał, że w dotychczasowej polityce Niemiec na wschodzie, zwłaszcza wobec Polski, na przykład Niemiec kajzerowskich, tych cesarskich Niemiec w okresie Bismarcka, popełniono bardzo poważny błąd z punktu widzenia interesów Niemiec. Mianowicie próbowano germanizować ludzi, jak pisał Hitler, czyli germanizować Polaków, na przykład w kontekście szkolnictwa czy urzędów. Natomiast zasadniczy zwrot powinien polegać na tym, żeby przejść od germanizowania ludzi do germanizowania ziemi, jak pisał. To znaczy chodzi o tak zwane przenarodowienie. To jest taki trudno tłumaczący się na język polski termin Umvolkung, czyli dosłownie przenarodowienie, czyli doprowadzenie siłą do zmiany struktury narodowościowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Ale to Niemcy powinny zrobić, jak pisał Hitler w Mein Kampf, żeby dojść do celu zasadniczego, czyli tej przestrzeni życiowej. Czyli krótko mówiąc, wojna z Polską była od początku wpisana, można powiedzieć, w rdzeń ideologii narodowego socjalizmu, który szedł do władzy. Aczkolwiek trzeba przy tej okazji też powiedzieć, że narodowi socjaliści, którzy wchodzą na arenę polityczną Niemiec po I wojnie światowej na początku lat 20. XX wieku, pod tym względem, czyli pod względem antypolonizmu, bynajmniej nie są żadnym wyjątkiem. Trzeba pamiętać o tym, mieć tego świadomość, że kultura polityczna demokratycznej Republiki Weimarskiej, czyli Niemiec, które wyłoniły się po przegranej Rzeszy Niemieckiej w czasie I wojny światowej i po abdykacji Hohenzollernów, Wittelsbachów, Wettynów, upadku monarchii w Niemczech, powstała demokratyczna republika, złożona, można powiedzieć, z różnych zwalczających się stronnic, ale w jednym się zgadzali. Mianowicie panował taki ponadpartyjny konsensus wtedy w Niemczech po 1918 roku, od komunistów i socjaldemokratów po nacjonalistów i monarchistów, że Polska, istnienie niepodległego państwa polskiego jest przede wszystkim ze szkodą dla żywotnych interesów Niemiec, jest czymś niesprawiedliwym, wołającym o pomstę do nieba, ponieważ przyznanie Polsce takich według nich odwiecznie niemieckich ziem jak Polskie Pomorze, Wielkopolska czy Górny Śląsk było właśnie krzywdzące dla dla Niemców, które próbuje się zamknąć w klatce, jak mówiono o postanowieniach Traktatu Wersalskiego, który potwierdza niepodległość Polski.
Panie profesorze, kto ponosi odpowiedzialność za umożliwienie ekspansji Hitlerowi?
No cóż, trzeba najpierw odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że Hitler w ogóle doszedł do władzy. No bo przecież to nie był wynik jakiegoś porozumienia międzynarodowego czy ulegania jakimś wpływom. To dopiero potem mamy do czynienia już po dojściu Hitlera do władzy z tak zwanym appeasementem, czyli uleganiem kolejnym żądaniom Adolfa Hitlera przez Wielką Brytanię i Francję. Głównie chodziło o te mocarstwa. Natomiast wcześniej, właśnie korzystając z tego gruntu, o którym mówiłem wcześniej, tego przekonania powszechnego w Niemczech, demokratycznych i republikańskich, że Niemcy zostały poważnie skrzywdzone w Wersalu. Przypomnę, konferencja pokojowa, która rozpoczęła się w styczniu 1919 roku w Paryżu, zakończyła swoje obrady podpisaniem traktatu pokojowego w Pałacu Wersalskim 28 czerwca 1919 roku. I on regulował także granice Niemiec, bo to był traktat pokojowy z Niemcami. I o ile, gdy chodzi o granice Niemiec na zachodzie, czyli powrót Alzacji i Lotaryngii do Francji, tutaj z tym, to można powiedzieć, Niemcy, patrząc tak globalnie na niemieckie elity polityczne, można powiedzieć, przetrawiły, pogodziły się z tym. O tyle właśnie w odniesieniu do wschodu, do wschodnich granic Niemiec, czyli powrotu ziem zagarniętych kiedyś przez Prusy w wyniku rozbiorów Polski, zresztą nie w pełni, nie w 100%, ale powrót Pomorza, powrót Wielkopolski, powrót częściowy Śląska do Rzeczpospolitej zostało, jak już mówiłem, odebrane jako nie tylko błąd polityczny, nie tylko stratę, ale ujmę na honorze. To zostało potraktowane powszechnie jako pogwałcenie godności Niemiec. Po pierwsze, że powstało coś takiego jak niepodległe państwo polskie, a poza tym, że przyłączono te ziemie. To było przedstawiane, że odwieczne ziemie niemieckie i miasta niemieckie, takie jak Poznań, Katowice, Gniezno, zostały w jakiś niesprawiedliwy sposób oddane z arbitralnej łaski Francji, przede wszystkim Francji, ale i Wielkiej Brytanii, Polakom. A Polacy, no wiadomo, i tutaj także dochodzimy do drugiego dna tej kwestii, a Polacy to przede wszystkim, no wiadomo, Polnische Wirtschaft, czyli polskie gospodarowanie, stereotyp polskiego bałaganu, gnuśności, bierności, brudu. To jest, proszę ojca, stereotyp, który przetrwał upadek bismarckowskich Niemiec i z całym dobrodziejstwem inwentarza przeszedł do demokratycznych i republikańskich Niemiec, tak zwanej Republiki Weimarskiej po 1918 roku. Mówiono ciągle o agresji Polaków przeciwko Niemcom. Dzisiaj słyszymy z ust ważnych polityków niemieckich słowa troski o stan praworządności w Polsce. Otóż trzeba powiedzieć, że to nie pierwszyzna, bo w XX wieku, właśnie po powstaniu niepodległej Polski, kolejne rządy demokratycznych Niemiec, jeszcze przed dojściem Hitlera do władzy, co rusz słały skargi na rząd polski do Ligi Narodów. To był odpowiednik, przypomnę, Organizacji Narodów Zjednoczonych przed II wojną światową. Otóż słały skargi do Genewy, gdzie była siedziba Ligi Narodów, na rząd polski, który gnębi, jak pisano, mniejszość niemiecką, no i gwałci w ten sposób praworządność i demokrację. No więc trzeba powiedzieć, że celował w tym kanclerz Rzeszy Niemieckiej, bo taka była oficjalna nazwa tego państwa, minister spraw zagranicznych Niemiec Gustav Stresemann. Liberał, nie żaden narodowy socjalista. Gustav Stresemann był, można powiedzieć, twarzą tej antypolskiej polityki Niemiec demokratycznych jeszcze przed Hitlerem. I on stosował całą gamę środków antypolskich. Wojna gospodarcza, wojna celna, czyli nie przyjmowanie na przykład polskiego węgla, który był przecież naszym głównym towarem eksportowym, co bardzo mocno uderzyło w polską gospodarkę, ale znaleźliśmy inne rynki zbytu. Więc nękano Polskę właśnie na forach międzynarodowych. Troszcząc się o stan praworządności w Polsce, zwłaszcza w odniesieniu do mniejszości niemieckiej. No i oczywiście podważano granicę polsko-niemiecką, żeby było zabawniej, w cudzysłowie oczywiście, Gustav Stresemann to jest pokojowy laureat Nobla. Dostał Nobla w 1926 roku, pokojowego Nobla, razem z premierem, ministrem spraw zagranicznych Francji Aristidem Briandem za tak zwany traktat z Locarno z 1925 roku, który potwierdzał nienaruszalność granicy niemieckiej na zachodzie, zostawiając zupełnie pustkę, nie mówiąc nic o tym, co na wschodzie. Ale ważne gremia w Europie odebrały tę decyzję jako właśnie wzmacnianie pokoju i dlatego Gustav Stresemann jako człowiek miłujący pokój został laureatem pokojowej Nagrody Nobla. Warto przypomnieć, że w tym samym 1926 roku tenże sam miłujący pokój Gustav Stresemann zawarł tak zwany traktat berliński ze Związkiem Sowieckim, rządzonym już wtedy przez Józefa Stalina, który to traktat, będący jak gdyby dopełnieniem wcześniejszego układu z Rapallo z 1922 roku, który to traktat na przykład przewidywał możliwość tajnego szkolenia żołnierzy niemieckich, testowania przez Niemców zakazanych dla nich przez aliantów w Wersalu rodzajów broni, takich jak lotnictwo, broń pancerna, broń chemiczna na poligonach sowieckich w głębi Związku Sowieckiego, gdzie żaden obserwator zachodni oczywiście nie był wpuszczony przez ten kraj, także miłujący pokój, jakim był kraj Rat, jak wiadomo. I tutaj, proszę zobaczyć, widać tą pełną kontynuację. Z jednej strony ciągłe przekonanie o tym, to w propagandzie niemieckiej różnych gazet, pragnę przypomnieć, nie tylko jakichś zapiekłych nacjonalistów, ale na przykład w prasie socjaldemokratycznej, w demokratycznych Niemczech przed 1933 rokiem ciągle czytamy na przykład o Polsce jako tak zwanym Sezonstadt, czyli państwie sezonowym, państwie nietrwałym, które no, musi się rozpaść, no bo wiadomo, że Polacy się nie potrafią rządzić, a przy tym, no jak wiadomo, mają niedostatki w praworządności i demokracji, no bo trzeba ich skarżyć do Ligi Narodów w Genewie, bo przecież gnębią mniejszość niemiecką. Więc to było, ten antypolonizm był wpisany niestety w niemiecką kulturę polityczną i dlatego jak pojawia się partia pod nazwą Narodowo-Socjalistyczna Partia Robotników Niemiec, NSDAP, która w swoim programie oprócz rasistowskiego antysemityzmu ma wpisany także równie rasistowski antysławizm, czyli wrogość wobec Słowian, w tym także wobec Polaków. I tutaj to przekonanie o tym, że Niemcy zostały skrzywdzone w Wersalu, także terytorialnie poprzez właśnie przyłączenie tych ziem na wschodzie do Polski. No więc jeżeli w takim duchu zostały wychowane kolejne pokolenia, także młodzieży niemieckiej, no to więc nic dziwnego, że ta nowa siła polityczna NSDAP, która pojawia się na przełomie lat 20-30, zyskuje w kolejnych wyborach, ona ma to doskonałe środowisko do wzrostu. Geografia wyborcza, to jest też ciekawe, w których okręgach wyborczych NSDAP od 1930 do 1933 najwięcej zyskuje. Ta dynamika wzrostu poparcia wyborców niemieckich dla partii Hitlera, gdzie jest największa? Otóż największa jest, to też nie jest żadne nowe ustalenie, o tym historycy piszą od lat. Otóż największy przyrost, najbardziej dynamiczny głosów dla NSDAP obserwuje się od 1930 roku do 1933 na wschodzie Niemiec, czyli w takich prowincjach jak Brandenburgia, prowincja Pomorze, czyli nasze dzisiejsze Pomorze Zachodnie, Pomorze Środkowe, Prusy Wschodnie, z jednym wyjątkiem, Warmii, bo to był okręg katolicki, Schleswig-Holstein, Mecklenburgia, no w każdym razie te ziemie, te okręgi wyborcze, które wcześniej były, można powiedzieć, ostoją też dawnych Prus, prawda, tych, które charakteryzowały się taką nieprzejednaną polityką wobec Polski, a w sensie wyznaniowym oczywiście były to także okręgi przede wszystkim protestanckie. Tam, gdzie dominował katolicyzm, czyli Bawaria, Nadrenia, tam przyrost głosów dla NSDAP w tych latach był najmniejszy. To także nie jest żadne ustalenie nowe. To też o tym piszą historycy już od kilkudziesięciu lat i konstatują, że gdyby w 1933 roku, 1932 głosowali tylko katolicy w Niemczech, Hitler nigdy by nie doszedł do władzy. No ale było inaczej. No w każdym razie ta kultura polityczna w Niemczech na długo przed dojściem Hitlera do władzy jest przesycona tym antypolonizmem. I o tym, proszę ojca, trzeba pamiętać, jeżeli się czyta A powstają takie publikacje także w naszych czasach, w ostatnich latach w Polsce, bestsellerowe nawet, gdzie twierdzi się, a może by pójść na jakiś kompromis z Hitlerem, może trzeba było przyjąć żądania niemieckie wiosną 1939 roku, może należałoby się jednak z tym Hitlerem dogadać i wspólnie na Moskwę pójść, może byśmy wtedy uchronili się przed tym tragicznym losem, który był udziałem Polski po 1 września 1939 roku. Pamiętając o tym, że ta kultura polityczna Niemiec była tak przesycona antypolonizmem, trzeba dojść do wniosku, że to, że Hitler ruszył na Polskę i ruszył głosząc program wojny totalnej przeciwko Polsce, to nie jest efekt jakiejś zdradzonej miłości Hitlera do Polaków. Zdradzonego zachwytu Hitlera nad Polską, że Polacy okazali się uparci, nie przyjęli jego żądań i on teraz taki zdradzony, zawiedziony kochanek, więc wahadło poszło w drugą stronę, nagle zapałał nienawiścią. Nie. Ta nienawiść była od początku wpisana w program narodowego socjalizmu, bo przyszłość Niemiec była według nich na wschodzie, a narodowy socjalizm wyrósł w kulturze politycznej demokratycznych Niemiec, niestety przesyconej wrogością wobec Polski.
A czy można było powstrzymać przed 1 września 1939 w jakiś sposób Adolfa Hitlera?
No, oczywiście wiedząc, jaka była kolej rzeczy, można domniemywać, że tak, no, można było działać bardziej zdecydowanie. Tyle, że gdy chodzi o stronę polską, no, można powiedzieć, my działaliśmy tak zdecydowanie, jak można było wtedy. Tutaj rzeczywiście jedynym mocarstwem, które mogło w Europie, które wtedy wiosną, latem 1939 roku efektywnie wystąpić przeciwko Niemcom hitlerowskim, no to była Francja. Francja, nie Wielka Brytania. Wielka Brytania jeszcze była na etapie odtwarzania swojej armii lądowej. Główna potęga militarna Wielkiej Brytanii to była flota. No ale w realiach militarnych, zwłaszcza Morza Bałtyckiego, które jak wiemy jest morzem zamkniętym, nie jest jakimś otwartym na ocean, czyli ta wielka flota brytyjska nie miałaby dostępu, nawet gdyby Brytyjczycy chcieli nieść efektywną pomoc. Lotnictwo brytyjskie było dopiero w stanie rozbudowy. Brytyjczykom potrzebny był przede wszystkim czas. Oni ten czas zyskali rzeczywiście do 1940 roku. Postawili to lotnictwo w takim stanie, że rzeczywiście byli w stanie też dużą pomocą, jak wiemy, lotników polskich obronić Wielką Brytanię w bitwie powietrznej. Natomiast armię lądową, która mogła postawić się Wehrmachtowi, mieli jedynie Francuzi. Tyle, że Francuzi nie mieli woli politycznej. To hasło "nie będziemy umierać za Gdańsk", które rzeczywiście dominuje, pojawia się w prasie francuskiej wiosną, latem 1939 roku, było niestety dominującym hasłem, przekonaniem o tym, że trzeba zachować bierność wobec kolejnych żądań Hitlera. Trzeba pamiętać o jednym. Hitler już właściwie we wrześniu, w październiku 1938 roku był krok od rozpoczęcia wojny. To jest tak zwany kryzys sudecki. I to jest też dobry przyczynek do tej tezy właśnie, że to Niemcy parły do wojny. On w 1938 roku, przypomnę, jeszcze wtedy nie było porozumienia Niemiec z Sowietami. Jeszcze wtedy nie było paktu Ribbentrop-Mołotow, a mimo to Hitler, jak wiemy już po analizie tych dokumentów, które po II wojnie światowej dotarły w ręce historyków, on był gotowy na rozpoczęcie działań militarnych. No jak wiadomo, w ostatniej chwili Wielka Brytania, to przede wszystkim Wielka Brytania i Francja ugięły się. Doszło do tej słynnej, niesławnej konferencji w Monachium, gdzie doszło do kapitulacji Francji i Wielkiej Brytanii wobec żądań niemieckich, gdzie właściwie sprzedano Czechosłowację i tak zwane okręgi sudeckie pozwolono zaanektować Rzeszy Niemieckiej. Ale wtedy Niemcy już od 1938 roku, od jesieni 1938 roku są, można powiedzieć, gotowe do podjęcia działań wojennych. 3 lutego 1933 roku, 4 dni po przejęciu władzy, przypomnę, Hitler zostaje kanclerzem Niemiec 30 stycznia 1933. 3 lutego, czyli 4 dni po objęciu władzy nowy kanclerz Rzeszy Niemieckiej, Adolf Hitler, odbywa tajną naradę z generalicją niemiecką i wykłada karty na stół. Mówi, że zasadniczym celem Niemiec jest podbój wschodu. Wschodu, który ma być, jak pisał, zdecydowanie zgermanizowany, ale zgermanizowany na ten nowy sposób. Germanizowania ziemi, nie ludzi. Ludzi należy, potem to rozpisano oczywiście w szczegóły, usunąć, na przykład Polaków zredukować do 80 milionów. Więc w tym świetle data 1 września 1939 roku nie jest jakimś przypadkowym wymknięciem się wydarzeń spod kontroli, tylko to było planowane w Niemczech, w Berlinie, w elitach politycznych Niemiec od dawna.
23 sierpnia 1939 rok, wówczas podpisano pakt Ribbentrop-Mołotow, pakt, który dał zielone światło Hitlerowi do tego, aby wejść do Polski, aby rozpocząć agresję na tereny Rzeczpospolitej. I niektórzy też twierdzą, że Stalin w równym stopniu co Hitler był odpowiedzialny za wybuch II wojny światowej. Panie profesorze.
No tak, niektórzy historycy mówią tak, że Hitler wtedy właśnie wiosną, latem 1939 roku parł do wojny, a Stalin nie chciał ratować pokoju. No, można powiedzieć, że zarówno Hitler i Stalin chcieli wojny. Z tym, że Stalin, tak jak już mówiłem, wiosną, latem 1939 roku jeszcze nie był gotowy. Natomiast oczywiście w dalekosiężnych planach Stalina i temu służyły wszystkie zabiegi, które określamy forsowną militaryzacją Związku Sowieckiego i intensywną wojną propagandową, który tutaj narzędziem był Komintern, czyli międzynarodówka komunistyczna. Temu wszystko było podporządkowane. Natomiast wtedy, w tamtym okresie, w momencie, kiedy ten pakt Ribbentrop-Mołotow był zawierany, przede wszystkim właśnie z inicjatywy Niemiec, to Niemcy parły do wojny. To Hitlerowi przede wszystkim był potrzebny ten pakt, ponieważ, i tutaj trzeba sobie uświadomić jedną rzecz, pakt Ribbentrop-Mołotow sprawiał, że z tych dwóch kontrahentów, czyli Niemiec i Związku Sowieckiego, najwięcej korzyści, czy więcej korzyści wynieśli Niemcy, czy wyniosły Niemcy. Ponieważ Hitler tym paktem po pierwsze pozbywał się tego koszmaru, który nękał polityków niemieckich od czasów Bismarcka, czyli koszmaru wojny na dwa fronty, czyli obawy, że Niemcy będą musieli prowadzić wojnę i przeciwko Francji, na przykład Francji i Anglii na zachodzie, i przeciwko Rosji czy przeciwko Polsce na wschodzie. Tutaj od wieczora 23 sierpnia 1939 roku Hitler miał już pewność, że wojny z Rosją sowiecką, przynajmniej w najbliższym okresie, nie będzie. Mało tego, to jest ta druga korzyść właśnie Hitlera, znalazł współpracownika w demontażu Ładu Wersalskiego, no bo tego dotyczył tajny protokół. Więc mógł już całkiem spokojnie rozpocząć wojnę przeciwko Polsce. Jak wiemy, ona była wstępnie, czy ta oryginalna data planowana, to było 25 sierpnia 1939 roku, ale po zawarciu traktatu przymierza formalnego polsko-brytyjskiego, sojuszu polsko-brytyjskiego, ta data została przesunięta przez kierownictwo państwa niemieckiego na 1 września 1939 roku. I to była ta właśnie główna korzyść, którą Hitler czerpał z tego paktu Ribbentrop-Mołotow. Stalin oczywiście był agresorem, potem to się w pełni okazało po 17 września 1939 roku, ale do tego, do wybuchu wojny, w tamtych tygodniach wiosny i lata 1939 roku, parły zdecydowanie Niemcy. To, co nie oznacza, powtórzmy, że to drugie państwo totalitarne, czyli Związek Sowiecki, był jakimś państwem miłującym pokój. Nic z tych rzeczy. To wszystkie te domagania się na przykład przez dyplomatów sowieckich od Polski wiosną 1939 roku, żeby Polska przypuściła Armię Czerwoną przez swoje terytorium w kierunku na Niemcy, żeby walczyć razem przeciwko Niemcom w sojuszu z Francją i Wielką Brytanią, to oczywiście były rozgrywki propagandowe, bo Zresztą nie po to rząd polski odrzucił żądanie Hitlera doprowadzenia do budowy eksterytorialnej linii kolejowej i autostrady przez polskie Pomorze, czyli wąski w sumie pas terytorium, żeby doprowadzić z drugiej strony do zalania kraju przez kilka milionów Armii Czerwonej, wojsk Armii Czerwonej, która jak wiadomo miała tą przypadłość, że niechętnie opuszczała kraje, do których weszła. Więc nie można było tutaj bronić suwerenności, integralności terytorialnej kraju, a z drugiej strony z niej rezygnować. Więc tutaj było oczywiście ze strony sowieckiej, to była czysta zagrywka propagandowa. Natomiast wiosną i latem 1939 roku Niemcy, Hitler osobiście, był zainteresowany w tym, żeby doprowadzić do możliwie szybkiego rozpoczęcia działań wojennych, przede wszystkim przeciwko Polsce, zniszczyć Polskę, jak mówił swoim generałom. I chodziło o zniszczenie nie tylko armii, ale zniszczenie narodu. I tutaj jest ta słynna ostatnia narada, dwa dni po zawarciu paktu Ribbentrop-Mołotow, odbyta przez Hitlera z generałami Wehrmachtu w Obersalzberg, w jego kwaterze głównej, gdzie mówił wprost, że chodzi o zniszczenie siły żywej. To nie tylko chodzi o zniszczenie armii, ale o zniszczenie wszystkich sił żywotnych narodu polskiego. Walki nie tylko przeciwko wojsku, ale przeciwko kobietom, dzieciom, wszystkim. I tutaj odwoływał się, padły te słynne słowa, odwoływał się Hitler do pierwszego ludobójstwa w XX wieku, jak powiedział, że któż jeszcze dzisiaj pamięta o wyniszczeniu Ormian? Polacy mieli podzielić los Ormian, czyli paść ofiarą ludobójczej polityki. Tu nie chodziło o prowadzenie jakiejś racjonalnej polityki wobec Polski, czy wobec Polaków. Chodziło o zniszczenie Polski i narodu polskiego.
Na zegarach 18.47 na antenie telewizji trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat to odpowiedzialność Niemiec za wybuch II wojny światowej. Temat ten realizujemy z naszym dzisiejszym gościem, którym jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, specjalista dziejów Niemiec i stosunków polsko-niemieckich XIX i XX wieku. Zapraszamy również widzów telewizji Trwam do współtworzenia tego czasu poprzez telefonowanie, poprzez włączenie się, poprzez swoją refleksję, zadane również pytania. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014, a także numery w naszej rodzinie 536 6300 lub 536 6400. Odpowiedzialność Niemiec za wybuch II wojny światowej. Temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, podejmowanych w tej pierwszej części na antenie telewizji Trwam. Już serdecznie zapraszamy na drugą część o godzinie 21.30 na antenie Radia Maria. Panie profesorze, pakt Ribbentrop-Mołotow. Gdybyśmy teraz mieli tak procentowo podzielić odpowiedzialność Niemiec i Związku Sowieckiego za wybuch II wojny światowej.
No tak, mniej więcej 60% do 40% ze wskazaniem na Niemcy, bo to parcie do wojny przez Niemcy hitlerowskie było wtedy bardzo wyraźne. Stalin z różnych względów, no przede wszystkim związanych z tym, że no musiał, krótko mówiąc, odbudować kadrę dowódczą Armii Czerwonej po czystce, której sam dokonał, prawda, jak wiemy. Większość sowieckich marszałków, generałów, dowódców okręgów wojskowych padli ofiarą czystki przeprowadzonej w latach 1937, właśnie 39. Zresztą następne wypadki, czyli no, katastrofalne dla Sowietów zachowanie Armii Czerwonej w czasie tzw. wojny zimowej przeciwko Finlandii na przełomie 1939-40 pokazały, że tu rzeczywiście Sowieci jeszcze nie byli gotowi. Natomiast Wehrmacht niemiecki już był w pełni gotowości. I Hitler to w różnych wypowiedziach jego, w kręgu jego najbliższych doradców, powierników jego, monologów, bo to były takie długie monologi, w których wódz narodu niemieckiego, czyli Führer, wyłuszczał swoje poglądy. Ciągle pojawił się ten motyw czasu, że mamy mało czasu, musimy szybko działać, zanim nasi wrogowie okrzepną. I tutaj Hitler zawsze miał na uwadze przede wszystkim ten cel zasadniczy, czyli wschód. O tym trzeba pamiętać, bo to także będzie miało swoje odzwierciedlenie na przykład też w modelu okupacji, który państwo niemieckie będzie po wrześniu 1939 roku i w czasie II wojny światowej stosować i na wschodzie, i na zachodzie. To były dwa różne sposoby okupacji. To, co było na zachodzie, czy na przykład w Danii, w Norwegii, w krajach Beneluxu, już nie mówiąc o kolaborującej Francji, zupełnie odbiegało od tego, co było na wschodzie, zwłaszcza w Polsce, czy na ziemiach okupowanych Związku Sowieckiego. To były zupełnie dwie inne rzeczywistości. Jeszcze chciałbym przy okazji tej daty, która nas tutaj, można powiedzieć, skłoniła do pochylenia się nad tym tematem, czyli 1 września 1939 roku. Jeszcze chciałbym jeszcze przypomnieć pewną, jak to się ładnie mówi, oczywistą oczywistość, ale żyjemy w takich czasach, drogi ojcze, że właśnie te oczywistości trzeba powtarzać. Otóż 1 września 1939 roku państwo niemieckie nie przestało istnieć. 1 września 1939 roku Rzesza Niemiecka nie przestała istnieć. Nie zamieniła się w państwo nazistowskie, rządzone przez nazistów, tylko to wszystko, co działo się po 1 września 1939 roku na polskich ziemiach. Eksterminacja polskich elit od początku. I nie tylko przez oddziały SS, ale także przez regularne oddziały Wehrmachtu. To, co działo się potem w obozach zagłady organizowanych, budowanych na ziemiach polskich, było dziełem państwa niemieckiego, jego instytucji, agent, funkcjonariuszy, kadr zarządzających państwa niemieckiego, nie państwa nazistowskiego. Mamy do czynienia po 1 września 1939 roku z okupacją niemiecką na ziemiach polskich, nie okupacją hitlerowską, nie okupacją nazistowską, tylko okupacją niemiecką. No tak jak mówię, tutaj jesteśmy już w takiej sytuacji, jak to kiedyś wybitny angielski pisarz Gilbert Chesterton napisał, wyjaśniając, co to jest dogmat. Dogmat, jak pisał, jest to prawda oczywista, która została zakwestionowana i wymaga w związku z tym zdefiniowania. I dlatego my jesteśmy, można powiedzieć, w tym sensie dogmatykami, że proszę zauważyć, przedstawiamy pewne rzeczy, które nam się wydają oczywiste, a dla wielu ludzi w Europie już takie nie są. Na przykład dla wielu ludzi w Europie no nie jest oczywiste, że nie było czegoś takiego jak polskie obozy zagłady czy polskie obozy koncentracyjne. Swoją drogą, czy ci wszyscy, także w Niemczech, którzy piszą i mówią o polskich obozach koncentracyjnych, czy uważają, że obozy w Sachsenhausen, w Ravensbrück, w Dachau, w Oranienburgu to także były polskie obozy?
Odpowiedzialność Niemiec za wybuch II wojny światowej. Zapraszamy widzów telewizji Trwam do współtworzenia tego czasu. Odbierzmy telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam powiedzieć...
Kto jest z nami i skąd?
Teresa z Kielc.
Prosimy.
Ja już mam 83 lata i przeżyłam wojnę. I pamiętam, jak Niemcy przychodzili po mojego ojca. Doskonale pamiętam. Pamiętam, jak moja mama, młodsza siostra trzymała na rękę, oni go zabierali. Dziś patrzę na niektórych panów, posłów, którzy są po prostu zdrajcami Polski. Jadą do Niemiec i skarżą. Ja bym takich Polaków wyrzuciła z Polski. Bo to są zdrajcy. A pani Merkel przecież robi to samo, co Hitler. Po prostu chce zawładnąć Polską. I nad czym się tu zastanawiać? Przecież to jest tak jasne, jak nie wiem.
Pani Tereso, rozumiemy, absolutnie rozumiemy tutaj pani też ton wypowiedzi, pani wzburzenie, ale bardzo prosimy panią, wszystkich widzów Telewizji Trwam, aby absolutnie tego też typu porównań na antenie Telewizji Trwam w ogóle nie podejmować. O to byśmy bardzo serdecznie prosili, abyśmy też w ten sposób gdzieś nie obrażali innych. O to jeszcze raz bardzo serdecznie proszę i apeluję. Panie profesorze.
Ja chciałbym odnieść się tylko do tego fragmentu wypowiedzi pani Teresy, w którym wspomniała o tych, no niestety, rzeczywiście godnych ubolewania wydarzeniach, jakim są no, co róż pojawiający się takie głosy skarżące Polskę na Zachodzie, w zachodnich mediach i w niemieckich mediach, a nawet domagające się no, nałożenia na Polskę sankcji, czy też stosowania wobec Polski i polityki w formie ultimatywnej, formułowania ultimatum pod adresem Polski, i to formują ważni posłowie partii opozycyjnych. I to jest rzeczywiście, też dochodzimy w ten sposób do takiej zasadniczej kwestii i też wydawało się oczywistej dla tych wszystkich, którzy znają historię Polski. Znają na przykład historię Polski Rzeczpospolitej pierwszej w końcu XVIII wieku, że no, krótko mówiąc, nie donosi się na Polskę, nie szuka się wsparcia dla własnych interesów, dla własnej agendy politycznej w ośrodkach zagranicznych. Ja kiedyś, będąc w archiwum w Berlinie, tajnym archiwum pruskim w Berlinie, przeglądałem listy, zachowane listy jurgieltników, tak zwanych jurgieltników brandenburskich, czyli ludzi, senatorów Rzeczypospolitej, którzy w okresie panowania króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego, czyli przypomnę, druga połowa XVII wieku, brali regularnie pieniądze od elektora brandenburskiego, który był jednocześnie księciem pruskim. No i to jest smutna oczywiście lektura. Kto ile talarów, ile srebrnych waz, złotych waz, ile senatorów właśnie było zaangażowanych w to, żeby na przykład paraliżować pracę Sejmu. Ilu posłów zostało opłaconych, żeby zrywać Sejmy. Oczywiście posługując się frazeologią wzmacniania wolności w Polsce zagrożonej przez despotyzm króla, który chce wzmocnić swoją władzę kosztem właśnie wolności ludu szlacheckiego. I ten fenomen, jak wiemy, trwał aż do Targowicy. Wydawało się, że po tylu wiekach, po tylu doświadczeniach bolesnych, że to będzie właśnie kolejnym takim dogmatem, czyli oczywistą oczywistością, że tego się nie robi po prostu, bo to działa tylko na korzyść tych obcych, a nie na korzyść Polski, nawet nie na korzyść tych, którzy skarżą. Ale niestety mamy do czynienia z powtórką bardzo niedobrych praktyk i to nie tylko jest Targowica. Kto zna historię Rzeczypospolitej, tej pierwszej, wie, że gnicie trwało o wiele dłużej niż tylko okres od 1792 roku, czyli Targowica. Więc tutaj musimy naprawdę być bardzo wyczuleni, żeby pilnować tego, żeby na Polskę nie donosić i trzymać się tych starych, sprawdzonych, dla niektórych może banalnych prawd, że polskie sprawy załatwiamy tutaj w polskim domu.
Odpowiedzialność Niemiec za wybuch II wojny światowej, temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trump w tej pierwszej części. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto jest z nami i skąd?
Jacek z Łodzi.
Prosimy bardzo.
Cieszę się, że ten temat jest podjęty. Chciałem taką rzecz przypomnieć, bardzo ważną. Hitler służył u generała Ludendorffa w czasie I wojny światowej w armii, która miała trupie czaszki i piszczele. I Hitler należał do organizacji masońskiej. I stąd ta nienawiść masonów do Polski, bo Polska zawsze broniła chrześcijaństwa. I mało tego, zawsze im trzy razy im przeszkodziła do podbicia świata. Bo wiadomo, że komunizm i faszyzm czy inne ustroje to tylko narzędzia. A masoneria wszędzie się wcisła i teraz też taka nienawiść wobec Polski się szerzy, zarówno wewnątrz kraju, jak i na zewnątrz. Bo to Polska broni chrześcijaństwa. Tak mi się wydaje. Dziękuję.
Panie Jacku, pozdrawiamy serdecznie pana. Panie profesorze, prosimy o ustosunkowanie się do wypowiedzi.
No, pan Jacek poruszył oczywiście bardzo ważną kwestię, to znaczy takiego bardzo wyraźnego antykatolicyzmu obecnego w ideologii narodowego socjalizmu. I tutaj rzeczywiście, jak się czyta i Mein Kampf, czy też drugą taką książkę będącą manifestem ideologii niemieckiego narodowego socjalizmu, czyli książkę pod tytułem Mit XX wieku Alfreda Rosenberga, to tam bardzo wyraźnie właśnie widać to przekonanie, że tym w sensie cywilizacyjnym głównym zagrożeniem dla Niemiec to jest Rzym, czyli katolicyzm i zresztą Kościół w latach 30. doskonale o tym wiedział i na przykład właśnie takie książki trafiały na indeks ksiąg zakazanych wydawany przez Watykan. No i mamy zresztą w tym roku też obchodzimy 80-lecie bardzo ważnej encykliki papieża Piusa XI Mit Brennender Sorge, czyli tłumacząc na język polski tytuł Z palącą troską, skierowaną do episkopatu i wiernych w Niemczech w 1937 roku, która to encyklika zawiera potępienie ideologii, doktryny i praktyki niemieckiego narodowego socjalizmu. Począwszy od rasizmu, a skończywszy na omnipotencji państwa, na kulcie wodza. To wszystko jest zawarte w tej wspaniałej encyklice papieża Piusa XI, która zresztą została wydana, można powiedzieć, niemalże równolegle z drugą jego encykliką, wydaną, opublikowaną parę dni później, przeciwko bezbożnemu komunizmowi. Tak to jest podtytuł Divini Redemptoris, też opublikowana w marcu 1937 roku. A więc ten antykatolicyzm narodowego socjalizmu był rzeczywiście bardzo mocno wyraźny i to tu rzeczywiście także dostrzegano w Polsce, w tej propagandzie narodowo-socjalistycznej, właśnie taką forpocztę czy bastion katolicyzmu na wschodzie. I to był dla niektórych autorów takich bardzo mocno antypolskich książek wydawanych już w III Rzeszy Niemieckiej, ale jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, to był taki powód do tego, aby wskazywać Polskę jako tą pierwszą ofiarę ataku Niemiec, że tutaj Niemcy przede wszystkim muszą się z Polską rozprawić, bo to nie tylko są Słowianie, czy tutaj podludzie, ale to jeszcze są Słowianie katolicy. No, zupełnie ewenement, no bo Czesi to wiadomo, to nie za bardzo, Serbowie, Rosjanie i nie to prawosławni, a tutaj są katolicy. I to jest dodatkowy powód, jak pisano, dlaczego państwo polskie Polaków należy zniszczyć. Są takie książki będące opisami podróży różnych dziennikarzy niemieckich już po 1933 roku do Polski. Oni na przykład, to jest takie znamienne, opisują Jasną Górę i pielgrzymki i ten kult Matki Bożej, Królowej Polski. I to jest właśnie przesycone taką pogardą właśnie, a to Polacy, ciemnota. No oczywiście przed obrazem się kłaniają. My postępowi wychowani w duchu właśnie protestantyzmu, Niemcy, to my wiemy, jak to właśnie podejść do nowych czasów. A Polacy nie dość, że nie potrafią stworzyć stabilnego rządu, nie dość, że gnębią niemiecką mniejszość, no to jeszcze są takimi katolikami, którzy no właśnie kłaniają się obrazowi. Takie niestety były te reportaże, które krążyły w Niemczech w dość wysokich nakładach, no i utrwalały taką opinię właśnie, przygotowywały taką opinię o polskim katolicyzmie. To, że doszło do regularnego księżobójstwa na ziemiach polskich okupowanych przez Niemcy, zwłaszcza na tych ziemiach wcielonych bezpośrednio do Niemiec, czyli Wielkopolska i Pomorze i Górny Śląsk, to nie jest przypadkiem. Ta nienawiść do katolicyzmu, nienawiść do zwłaszcza duchowieństwa katolickiego, to była, bynajmniej nie zaczęła się w 1933 roku.
Zapraszamy kolejną osobę do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria z Opola.
Na wieki wieków.
Proszę Prosimy. Ojca, ja odnośnie tej pani, która dzwoniła właśnie i mówiła prawdę i rzuciła prawdę w oczy naszym widzom. A ksiądz broni, ubiera białe rękawiczki, żeby nikogo nie obrażać. Ja już od dawna i moje środowisko obserwujemy takie zjawisko właśnie, że Niemcy dążą do wojny, że dążą do zniszczenia naszego terenu. Ja pracowałam kiedyś ze Ślązakami, ponieważ mam zawód techniczny, ze starymi Ślązakami i oni mi opowiadali, jak oni walczyli o Polskę właśnie na terenie Opolszczyzny. Mieszkam, żyję i rozwijam się. I Niemcy ich nazywali polskimi świniami. I teraz trzeba to nagłaśniać. Ten program to powinien iść tak jak w info 10 razy dziennie, i żeby trafił do świadomości tych ciemniaków tutaj, którzy idą jak ćmy do światła i nie chcą wierzyć prawdzie. I ksiądz jeszcze też owija w bawełnę i ubiera, że tamta pani obraziła tam panią Angelę Merkel czy coś. No skoro ona dalej kontynuuje tą samą politykę, co była kontynuowana przed wojną i z nienawiścią do Polaków się wyraża. A udaje, że ona chce dobrych stosunków z nami. Przecież Niemcy zwierzają do wojny. I mamy w internecie różnych materiałów tyle, że oni sobie sprowadzają tych uchodźców rzekomo, biorą ich do policji, do wojska i szkolą ich w różnych dziedzinach. I oni mówią, że oni nie mają armii. I teraz, jeżeli nie będziemy z tym walczyć, nie będziemy prawdzie w oczy stawać i nie będziemy naszych ludzi uświadamiać, to my będziemy mieli następną wojnę światową wywołaną przez Niemców. I tu nie chodzi o masonerię, nie chodzi o ten, to jest nawiedzony naród, który chce zapanować w tym. I oczywiście książę Opolczyk zrobił strach, popełnił błąd. Kiedy mieliśmy tereny daleko jeszcze na zachód sięgające, to on pozwolił na tych karczowiskach osadzać się Niemcom. I nie zwolnił ich z jakichś podatków i oni sobie się tam osiedlili na naszych polskich terenach i na naszych śląskich terenach. I oni teraz uważają, że oni tutaj mają prawo dyktować nam swoje warunki. Ja wiem, co się dzieje na Opolszczyźnie i w Opolu. Płacą jakieś drobne pieniądze, uwodzą ludzi jakimiś tam rozrywkami, jakimiś zupełnie erzacami. I oni, i ludzie jak ćmy garną się i lecą. A już nie mówię o tych naszych zdrajcach z naszego Sejmu. No to są po prostu skundleni jacyś nie Polacy, bo to nie można nazwać Polakiem nawet przez małe P.
Pani Mario, pozdrawiamy Panią, szanujemy Pani również głos, Pani wypowiedź. Odnosząc się do tych słów, zupełnie o dwóch rzeczywistościach chyba mówimy, bo Pani wspomniała o kwestii uświadamiania. Uświadamiać trzeba, należy. Mówić o tym, o rzeczywistościach, które są związane z naszym krajem, o rzeczywistościach, które są związane z naszymi sąsiadami i to bez wątpienia. Ale porównywać osobę, która przewodzi, która jest na czele kraju, który jest naszym sąsiadem, do jednego z największych zbrodniarzy w historii świata, to jest niedopuszczalne. Dlatego tutaj, Pani Mario, zła nie można potęgować. My chcemy, ksiądz Jerzy Popiełuszko nam bardzo konkretnie powiedział, zło dobrem zwycięża, a nie potęguj. Dlatego tutaj co do uświadamiania jak najbardziej, ale co do obrażania, to nie będzie zgody również na antenie telewizji Trwam, tym bardziej na antenie telewizji Trwam. O to bym też jeszcze raz bardzo serdecznie apelował.
No, pełna zgoda z ojcem. Ja odradzam właśnie takie proste zrównywanie, które nijak się ma do rzeczywistości. Rzeczywiście, tak jak ojciec mówił, ma charakter w jakimś sensie obrażania, czyli zrównywanie polityki kanclerz Angeli Merkel z polityką Adolfa Hitlera. To są dwie zupełnie inne rzeczywistości. Natomiast czym innym jest rzeczywiście spojrzenie na Niemcy, zdawanie sobie sprawę, patrzenie chłodnym okiem na politykę niemiecką, na ich interesy. I tu rzeczywiście uświadamianie, poszerzanie wiedzy o Niemczech w Polsce jest absolutną koniecznością. Ja mówiłem to, powtarzam to do znudzenia przy wielu okazjach. unaoczniam. Podkreślam, że studia niemcoznawcze w Polsce obumierają. Niestety jest tak, że wymiera, no taka jest niestety kolej rzeczy, te starsze pokolenie badaczy dziejów Niemiec. Nie ma tak zwanego nowego narybku młodych pokoleń, ponieważ w pewnym momencie stwierdzono, że historia Niemiec, badanie dziejów Niemiec, to właściwie no to było za komuny, komuna się tym zajmowała, no bo oni walczyli dla celów propagandowych z rewizjonistami, a teraz my musimy zajmować się dziejami Rosji, dziejami Wschodu, tymi sprawami. Trzeba robić to i to. No, dość wspomnieć, że od 1989 roku nie ma polskiej syntezy dziejów Niemiec, napisanej przez polskich historyków. To, co mamy na rynku, to są najczęściej tłumaczenia dzieł autorów niemieckich albo anglosaskich, a my, zresztą podobnie jest z Rosją, nie ma historii Rosji od czasów dawnych jeszcze opracowań Ludwika Bazylowa za głębokiego PRL-u, nie ma nowej historii Rosji napisanej przez polskich historyków. Tak samo nie ma dziejów Niemiec. To jest naprawdę paląca potrzeba, bo może dojść do sytuacji, gdzie rzeczywiście mówi się tyle o dialogu polsko-niemieckim i Niemcy rzeczywiście kadry mają doskonale przygotowane, wykształcone, ale z kim oni będą w Polsce rozmawiać? Poza tymi oczywiście politykami, którzy chętnie pójdą i będą mówić o deficytach praworządności w Polsce. Ja mówię o pewnych studiach niemcoznawczych, o badaniach, rzetelnych badaniach naukowych, analitycznych, które są bardzo potrzebne. A więc nieproste takie zrównywania rzeczywiście, które nijak się mają do rzeczywistości Merkel-Hitler, ale z drugiej strony spojrzenie na realne interesy Niemiec. Tu rzeczywiście, jeżeli szukać analogii, to można raczej szukać analogii, też o tym parokrotnie pisałem, polityki Angeli Merkel z polityką nie Niemiec w czasie II wojny światowej, to raczej polityką Niemiec czy próbami podjęcia takiej polityki przez Niemcy w okresie I wojny światowej. Chodzi o tak zwaną strategię Mitteleuropy. Mitteleuropa w języku niemieckim oznacza Europa Środkowa. I w okresie I wojny światowej pojawiła się taka książka pod tym tytułem, napisana przez Friedricha Naumana, polityka niemieckiego i publicysty, który właśnie miał taki plan, czy wysuwał projekt stworzenia przez Niemcy obszaru Unii Gospodarczej i Unii Politycznej, zamkniętej między trzema morzami, Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem. Ale uwaga, on pisał i także w swoich późniejszych publikacjach, że żeby to się udało, Niemcy muszą wyrzec się polityki antypolskiej polegającej na germanizacji. Polacy mogą mieć swoje państewko, mogą mieć nawet państwo, ale buforowe, oddzielające Niemcy od Rosji. Ale państwo, które, mówiąc dzisiejszym językiem, miałoby założone pewien szklany sufit, to znaczy Naumann pisał, że Mitteleuropa ma polegać na, dosłownie, dominacji niemieckiego typu gospodarczego w Europie Środkowej. Czyli przewagi gospodarczej, przede wszystkim gospodarczej Niemiec i w związku z tym cywilizacyjnej, jak pisał. Czy to się nie dzieje na naszych oczach? Oczywiście w 100% to nie jest kalka tego programu, ale proszę zwrócić uwagę na to, na rzeczywiście czyjej gospodarce na przykład przede wszystkim służy strefa euro, która, jak wiemy, także już ma przyczółki w naszej części Europy. Słowacja, państwa bałtyckie. No przecież nie jest to tajemnicą, że to przede wszystkim gospodarka niemiecka jest profitentem, czerpie korzyści z strefy euro jako gospodarka przede wszystkim zorientowana na eksport. Więc tu raczej można szukać analogii, a nie do polityki Hitlera, która była polityką z gruntu ludobójczą, rzeczywiście obliczoną na te tak zwane przenarodowianie Europy Środkowej i Europy Wschodniej. Natomiast Angela Merkel, można powiedzieć, prowadzi taką politykę Mitteleuropy w wersji 2.0, mówiąc dzisiejszym językiem, czyli dostosowaną do realiów świata, w którym żyjemy na początku XXI wieku. Przypomnę, że jeszcze Niemcy to jest państwo, na obszarze którego stacjonują obce wojska, mówię tutaj o wojskach amerykańskich, to także jest pewien czynnik dość realny w polityce. Natomiast trzeba przyglądać się też tym zmieniającym się warunkom politycznym i w ogóle pewnym kulturowym uwarunkowaniom w Niemczech, bo rzeczywiście szerokie otwarcie granic Niemiec na migrację, no przede wszystkim muzułmańską, nie ma co tutaj ukrywać tego, przy jednoczesnym zjawisku, które papież Franciszek jesienią 2015 roku wobec biskupów niemieckich przybyłych z wizytą ad limina apostolorum do Rzymu nazwał erozją wiary w Niemczech, no to mamy do czynienia rzeczywiście z niebezpieczną koincydencją, współgraniem dwóch bardzo niebezpiecznych procesów.
Odpowiedzialność Niemiec za wybuch II wojny światowej to temat naszych dzisiejszych rozmów. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Halo?
Prosimy bardzo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. To jest z nami skąd?
Krzysztof Torunia.
Prosimy.
Znaczy, ja chciałbym powiedzieć tak, że zgadzam się w 100% z tą panią poprzednicą, która się wypowiadała odnośnie tego tematu dzisiejszego. Ja bym dołożył jeszcze, że naszą historię należałoby badać i rozpatrywać nie w kontekście II wojny światowej, ale jeszcze dużo wcześniej i powiedzieć prosto tak, że tak powiem, Bawaria była słowiańska i nasza. No my, to jest nasza Bawaria. Bralin, czyli Berlin też był nasz. On się nazywał Bralin. On jest nasz, nie niemiecki. Wiele terenów niemieckich to jest nasze, słowiańskie. My nie jesteśmy od 1500 lat i 50, powiedzmy, nasza historia. Nasza historia jest dużo, dużo większa, dużo piękniejsza. Nie zaczyna się od 1000 lat, tylko od kilku tysięcy lat.
Panie Krzysztofie, pozdrawiamy pana serdecznie. Cieszymy się, że się pan dodzwonił.
No cóż, tematem naszego spotkania, naszych rozmów i dzisiaj jest ten, można powiedzieć, okres bezpośrednio poprzedzający wybuch II wojny światowej, bo pan tutaj dotknął problemu, nazwijmy to osadnictwa słowiańskiego we wczesnym średniowieczu, które rzeczywiście, jak wskazują badania też nad tak zwaną etnogenezą Słowian, czyli pochodzeniem Słowian, no, wskazują, że rzeczywiście to osadnictwo sięgało aż po Hamburg. Jak wiadomo, ta linia Łaby była taką pewną dość czytelną granicą, także pewne przesunięcia były rzeczywiście w kierunku Bawarii, tego osadnictwa słowiańskiego. No, i tu oczywiście to jest frapujący temat na inne spotkanie, ale trzeba by sobie zadać pytanie oczywiście, co się stało, że ta można powiedzieć, zachodnia granica Słowiańszczyzny tak się cofnęła. Prawda? Ja tutaj tylko chciałbym odwołać się do naszego polskiego kontekstu i przypomnieć, że na przykład strategiczną ziemię lubuską, która w sensie, można powiedzieć, historycznym nie pokrywa się z dzisiejszym województwem lubuskim, bo to historyczny gród Lubusz był już po zachodniej stronie Odry, ale to była strategiczna ziemia, ponieważ to była rzeczywiście na tym zbiegu tych rzek, prawda, czyli Odry i Warty. To była taka też brama potem na nasze Pomorze i do Wielkopolski. Ta ziemia została sprzedana przez piastowskiego księcia Bolesława Rogatkę w połowie XIII wieku. Najpierw arcybiskupowi Magdeburga, a arcybiskup potem sprzedał to dalej elektorom brandenburskim. Sprzedano, po prostu sprzedano za konkretną sumę pieniędzy. Jeżeli ktoś sprzedaje ziemię ojców, ojcowiznę w ogóle, i zwłaszcza tak ważnie, w takim newralgicznym miejscu położoną, no to mówiąc delikatnie, ma pewne deficyty w myśli politycznej. Czy mówiąc delikatnie, jest politycznie nieroztropny. Niestety, jak popatrzymy na tą długą historię naszych relacji polsko-niemieckich, to tutaj rzeczywiście mamy po naszej stronie wielu takich, którzy mówiąc eufemistycznie działali z dużą dozą nieroztropności. Natomiast po stronie niemieckiej mamy wielu takich, którzy maksymalnie wykorzystywali tą sytuację, czy te sytuacje, które stwarzał właśnie taki brak, no, niekiedy zwyczajnego instynktu samozachowawczego ze strony polskich elit, czy w tym przypadku właśnie polskiego władcy. O tym trzeba ciągle pamiętać, o tym trzeba ciągle przypominać, jeżeli ktoś szuka przede wszystkim wsparcia dla swoich działań w Polsce za granicą.
Patrząc na artykuły dotyczące I wojny światowej na temat tych stron, które brały udział w wojnie, zazwyczaj mamy do czynienia z Wielką Brytanią i jej sojusznikami, którzy walczyli przeciw Niemcom, prawda? Jeśli patrzymy na artykuły, które dotyczą II wojny światowej, już to słowo Niemcy zostaje zastąpione tym pojęciem nazizm. Czy to jest celowe działanie, czy to już ma to podstawę pewnego rodzaju w historii?
Jeżeli trzymać się oficjalnego nazewnictwa, no to była Rzesza Niemiecka. Państwo, którym rządził Adolf Hitler i które wchodziło do wojny, rozpoczynając ją swoimi agresywnymi krokami we wrześniu 1939 roku, to była Rzesza Niemiecka, Deutsches Reich. Tak oficjalnie ta nazwa tego państwa brzmiała, rządzona przez partię narodowo-socjalistyczną, czyli narodowo-socjalistyczne Niemcy. Natomiast ten zabieg z tym używaniem słowa naziści, okupacja nazistowska, nazistowskie obozy, to rzeczywiście jakby nie odczytywać intencji tych, którzy posługują się tym nazewnictwem, skutek jest jeden. To znaczy zaciemnia się rzeczywisty obraz historii. A obraz historii jest taki, że na Polskę nie napadła Narodowo-Socjalistyczna Partia Niemiec, tylko napadło państwo niemieckie, którego organami zbrojnymi, można powiedzieć, ramię zbrojnym, była niemiecka armia, czyli Deutsche Wehrmacht. Nie narodowo-socjalistyczny Wehrmacht, tylko Wehrmacht niemiecki. To byli żołnierze niemieccy. I urzędnicy okupacyjni, którzy tutaj przyszli na ziemię polskie w charakterze właśnie realizatorów hitlerowskiej wizji okupacyjnej, to byli urzędnicy państwa niemieckiego. Więc miejmy tego świadomość, jakkolwiek by to nie wydawało się rzeczą banalną czy oczywistą, że 1 września 1939 roku państwo niemieckie nie przestało istnieć, nie zostało podbite w wyniku jakiegoś blitzkriegu przez nazistów, tylko po prostu było to państwo niemieckie, które realizowało swoją politykę stronnictwa, które nie kryło się ze swoimi planami. Przecież miliony Niemców przeczytało Mein Kampf. Przed podejmowaniem decyzji wyborczych w latach 1930-33, które oddały to władzę w tym państwie w sposób demokratyczny Narodowo-Socjalistycznej Partii Robotników Niemiec. Była to partia nazistowska, ale państwo, którym rządziła, to było państwo niemieckie, Rzesza Niemiecka.
Czyli można byłoby zaryzykować stwierdzenie, że również używanie tego pojęcia wpisuje się pewnego rodzaju taką politykę rozmycia pewnego rodzaju odpowiedzialności za to, co dokonało się podczas II wojny światowej i za w ogóle początek, wybuch tejże wojny.
Zdecydowanie tak. Tu rzeczywiście jest bardzo potrzebna precyzja w tym nazewnictwie, bo często mamy taką pokusę właśnie ulegania temu tej pewnej medialnej wizji historii, która do nas dochodzi, prawda? Gdzieś mówi się, zwłaszcza w tym obszarze anglosaskim, językowym, prawda, nazis, prawda, naziści, ale to były Niemcy. To były Niemcy i jakkolwiek to, tak jak powtórzę, brzmi jako powtarzanie pewnej oczywistości, ale tutaj jesteśmy już niestety na takim etapie, że można powiedzieć, zeszliśmy do tego poziomu, że trzeba bronić tych oczywistych rzeczy, prawda? Czy przypominać oczywiste prawdy. I to bolesna też jest taka rzeczywistość, że nie tylko to dotyczy opinii międzynarodowej, bo ja stykając się w ciągu ostatnich kilkunastu lat, w latach z powodów dydaktycznych ze studentami w Polsce na różnych uczelniach, ciągle napotykałem na porażającą niewiedzę dotyczącą najnowszej historii Polski i także tych dziejów, o których mówimy tutaj. Tu rzeczywiście, jakkolwiek naszym słuchaczom wydaje się, że co ten człowiek opowiada, ciągle powtarza, że to były Niemcy. No przecież my to wiemy doskonale, ale inaczej już to wygląda wśród młodzieży, która kończy tak zwane zreformowane szkolnictwo, czyli gimnazja, licea. Po tej reformie z końca lat 90., gdzie rzeczywiście przy ciągłej redukcji liczby godzin historii w szkole ta wiedza, zwłaszcza o historii najnowszej Polski, jest porażająco mała.
Panie profesorze, tutaj musimy postawić przecinek. Dziękujemy serdecznie za tę część naszego spotkania na antenie telewizji Trwam. Przypomnę temat, odpowiedzialność Niemiec za wybuch II wojny światowej. Temat ten realizowaliśmy z naszym dzisiejszym gościem, panem profesorem Grzegorzem Kucharczykiem, wykładowcą na Akademii imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie Wielkopolskim, pracownikiem Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, specjalistą dziejów Niemiec i stosunków polsko-niemieckich XIX i XX wieku. Serdecznie dziękujemy. Widzów telewizji Trwamy także pozdrawiamy. Dziękujemy za ten czas i zapraszamy na drugą część dzisiejszych rozmów o godzinie 21.30 na antenie Radia Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.